Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa w magazynie wieczornym 3 grudnia. O jezuickim ośrodku milenijnym w Chicago opowiedzą księża Paweł Kosiński i Stanisław Czarnecki. Następnie w ramach piątkowych audycji historycznych ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn, przybliży statystyki aresztowań duchowieństwa w ZSRR w latach 1944-53. Wcześniej jednak ksiądz Jerzy Szymik i kolejne z adwentowych zamyśleń. Zapraszamy.
Dziewczynka w żółtych rajstopach w śląskim kościele. Wiersz. Nie widziałem jej nigdy wcześniej ani później. Tylko wówczas, ten jeden, jedyny raz, w sobotę, 8 września, między 12 a 13 na mszy w Przowskiej Bazylice. Siedziała w pierwszej ławce. Rajstopy żółte, w ładnym odcieniu, między cytryną a kanarkiem. Szczupłe nogi, seledynowa minispódniczka, czarne lakierki, brązowy kapelusik, filuterne błyski w kącikach ust. Miała jakieś 10 lat i braciszka pod opieką. Nie umiałem oderwać od niej myśli. Wyobrażałem ją sobie za 3 lata, za 13, 30, 300. Jak przemienia się w gazelę, w upragnioną. W rodzącą, w odchodzącą, w proch, w anioła. Widziałem jej portret w siatce zmarszczek i pajęczyn pod warstwą emali na przecięciu ramion nagrobnego krzyża. Nie przypuszczała zapewne, że moje trudności z płynnym odprawianiem mszy płyną z jej powodu. Wszystko jest w jej życiu możliwe, myślałem, z trwogą i zachwytem. Obcięta pierś, syn alkoholik. Chwile szczęścia o świcie, w czerwcu, w ogrodzie. Pożywałem ciało, piłem krew do ostatniej kropli. Rozumiałem, wierzyłem, że wszystko w niej jest objęte, wybaczone, święte. I olśnienie, kiedy czyściłem kielich, kiedy wertowałem mszał. Najpiękniejsze, co mogło się przydarzyć tej ziemi, to chrześcijaństwo.
Srebrny jubileusz transmisji mszy świętych radiowych z Sanktuarium Księży Jezuitów w Chicago wpisuje się w diamentowy jubileusz obecności jezuitów polskich w tym właśnie mieście. 70 lat historii za nami, przed nami kolejne lata się otwierają i to znaczone znacznym rozwojem. Przełożony wspólnoty ojciec Paweł Kosiński, powstał nowy ośrodek, jezuicki ośrodek milenijny. Kiedy?
Wszystko zaczęło się od problemów, które mieliśmy z małą kaplicą na Evers w roku 2000. Narosły do tego stopnia, że nie byliśmy w stanie już jakby rozwiązać ich tutaj w starym miejscu. Musieliśmy zacząć szukać nowego. Wtedy właśnie pojawiła się perspektywa kupienia dużego budynku, który mógł być przekształcony na pomieszczenia potrzebne nam, czyli na kaplicę, bibliotekę, salę teatralną, salki na spotkania. Zakupiliśmy budynek na ten cel właśnie i potem po przystosowaniu go w 2003 roku został otwarty jezuicki ośrodek milenijny, a w nim erygowana kaplica Sanktuarium Diecezjalne Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Mieszka tam i pracuje ksiądz Stanisław Czarnecki. Proszę ojca, jezuicki ośrodek milenijny. Co to jest i jaka działalność duszpasterska jest tam prowadzona?
Użyłbym trzech słów. Jest to ośrodek, który spełnia funkcje religijno-kulturalno-społeczne. W centrum ośrodka jest kaplica, gdzie przychodzi społeczność polonijna na msze święte, na nabożeństwa, na sprawowanie sakramentów. To jest drugi rok działalności. Na niedzielne msze święte przychodzi do nas 4000 wiernych. W ostatnim czasie widzimy, jak bardzo wiele ludzi tutaj w środowisku chicagowskim, polonijnym potrzebuje właśnie sakramentu pojednania, spowiedzi, ale nie tylko. Potrzebują także po prostu przyjść i porozmawiać, czyli coś takiego, co się nazywa kierownictwem duchowym i pomaganiem tym ludziom. To jest ta pierwsza funkcja, jaką spełnia ośrodek.
Przejdźmy do kolejnych. Jezuicki ośrodek milenijny to nie tylko kaplica.
Dokładnie, to też inne pomieszczenia. Mamy aulę Jana Pawła II, teatralno-kinowo-konferencyjna, tak można by określić jej przeznaczenie, bo jest to sala, która mieści 200-250 osób i w tym miejscu już odbywają się różne imprezy kulturalne, różne przedstawienia teatralne, wieczory poezji. Na Święto Niepodległości Polski był zorganizowany koncert akordeonowy, koncert pieśni patriotycznej. Organizowane są różne konferencje, różne panele, dyskusje. Także ta sala spełnia wszystkie możliwe funkcje kulturalne. Aby uczcić rocznicę wyboru papieża, nastąpiło otwarcie wystawy zdjęć z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II.
Mówiliśmy funkcje liturgiczne, funkcje kulturalne, a społeczne?
Chociażby takie wydarzenia jak darmowe szczepienia dla ludzi, czy też są różne organizacje, które chcą skorzystać z tego ośrodka, aby zorganizować też dla ludzi jakieś doinformowanie. W ramach miesiąca walki z rakiem piersi harcerki zorganizowały taką akcję uświadamiającą, rozdając ulotki. Szpital jeden organizował leczenie stóp, leczenie oczu. Wszystko to właśnie w służbie dla środowiska polonijnego w zupełnie darmowy sposób.
Widziałem duże napisy kursy języka angielskiego.
Dokładnie. W ośrodku także odbywają się wieczorne kursy języka angielskiego. To dla chętnych, którzy chcieliby pogłębić język angielski. Poza tym organizowane są wybory. Wybory do polskiego Sejmu, wybory prezydenckie, czy też wybory amerykańskie.
Punkt wyborczy nawet.
I co ciekawe, w ostatnich wyborach na kilka punktów wyborczych polonijnych nasz ośrodek zebrał największą liczbę głosujących. Okazuje się, że jesteśmy w centrum, w sercu Polonii i najwięcej Polaków głosuje właśnie w naszym ośrodku.
To nie jest parafia. Kto do was przychodzi?
Nie jest to parafia, jest to sanktuarium diecezjalne. Do nas przychodzą ludzie nie tylko, którzy zamieszkują bliskie okolice, ale przyjeżdżają także z przedmieść. Zbieramy ludzi z Chicago i z okolic. Ludzi, którzy nie są zapisani do żadnych parafii. Jest wiele takich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na jakiś krótki okres czasu. Bardzo chętnie się gromadzą w naszym ośrodku.
Funkcjonują przy nim również grupy młodzieżowe.
Są ministranci, jest grupa lektorów, są też organizowane spotkania biblijne cotygodniowe. To jest propozycja dla wszystkich, bez względu na wiek, kto tylko chce pogłębić wiedzę o Piśmie Świętym, żywy kontakt z Bogiem, właśnie przemawiającym przez Słowo Boże. A także są inne grupy, jest grupa modlitewno-charytatywna, jest grupa młodzieżowa Nikodema, odbywają się tak samo zbiórki harcerskie, nie tylko harcerzy, ale też młodszych, czyli zuchów. Działa przy ośrodku biblioteka, która gromadzi ponad 500 czytelników. Biblioteka, która cały czas poszerza swoje zbiory. Mamy już chyba ponad 20 tysięcy książek, które ciągle napływają. To jest też niebagatelna funkcja i pomoc, jaki ośrodek stwarza dla Polaków, którzy mogą przyjść, skorzystać, wypożyczyć książkę, poczytać w swoim ojczystym języku. Książkę zarówno religijną, jak i z beletrystyki.
Taka działalność szeroka, jak sobie radzicie personalnie, ojciec Paweł?
Trzeba przyznać, że ten rozwój w ostatnich latach jest rzeczywiście bardzo duży i ci jezuici, którzy byli tutaj w latach poprzednich, zauważają to ze swego rodzaju uznaniem, że rzeczywiście działalność poszerzyła się i to znacznie. Ale też myślę, że ta działalność jakby wpisuje się w nasze możliwości. To znaczy, że nas, jak jesteśmy teraz pięciu księży, jeden brat zakonny i jeden kleryk przygotowujący się do kapłaństwa, te sześć osób stara się robić to, co jest możliwe. Oczywiście czasami są okresy większego natężenia pracy, jak choćby jubileusze 70-lecia w czerwcu, czy teraz 25-lecia mszy radiowych, kiedy ten czas jakby się skraca. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że po prostu robimy to, co możemy, z taką gorliwością, na jaką nas stać. I ludzie to widzą, doceniają i do tego się garną.
Coś dla ducha, coś dla ciała. Widziałem zdjęcia jezuicki ośrodek milenijny, a była to jedenastka drużyny piłkarskiej.
Dokładnie, przy ośrodku także działa drużyna piłkarska, którą założył ojciec Mariusz Han. Jest jej kapelanem. Pierwszy rok teraz uczestniczyła w rozgrywkach Ligi Polonijnej. Jest to drużyna, która nosi nazwę naszego ośrodka, Jezuicki Ośrodek Milenijny. Pierwszy rok to był czas zgrywania się drużyny i powoli z meczu na mecz było coraz lepiej, tak że pod koniec już nasi wygrywali nawet z drużynami ze środka, jak nie z góry tabeli. To rokuje dobre nadzieje na przyszły sezon. Oczywiście nie omieszkujemy zawsze informować naszych wiernych o wynikach naszej drużyny i też zachęcamy do tego, żeby w ramach spędzenia mile czasu popołudnie niedzielne spędzić na boisku piłkarskim.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji srebrnego jubileuszu transmisji polskiej przeradiowej w Chicago. Naszymi gośćmi byli przełożony wspólnoty ojciec Paweł Kosiński i ojciec Stanisław Czarnecki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Aresztowanie duchowieństwa katolickiego w latach 1944-53 wyroki. Już kilka miesięcy po powrocie Armii Czerwonej w 1944 roku na zajmowane wcześniej tereny rozpoczęły się aresztowania duchowieństwa katolickiego. Na początku były one nieliczne, zapewne ze względu na to, że by grupowymi aresztowaniami księży nie powodować wzrostu wrogich nastrojów społeczeństwa wobec władzy, w czasie umacniania się jej dopiero na zdobytych terenach aresztowania miały charakter indywidualny. Po każdym aresztowaniu jednego lub dwóch księży stosowana była przerwa miesięczna lub dłuższa, jeśli aresztowano dwóch jednocześnie. Aresztowania zostały więc rozłożone na okres kilku lat. Największe ich nasilenie przypada na lata 1947-1953. W tym czasie trwały też deportacje na Syberię i do Kazachstanu bardziej świadomych narodowo i zamożniejszych niegdyś grup społecznych. Kierunek i cele polityki władz wobec Kościoła katolickiego najlepiej ilustruje zasięg aresztowań księży i wymierzane im wyroki. Na ogólną liczbę 152 księży katolickich na Łotwie w 1944 roku aż 81 z nich, a więc ponad połowa, zostało aresztowanych i skazanych w latach 1944-53. Wśród znanych obecnie 46 wyroków wydanych tam w okresie 1944-53 tylko 5 opiewało na 25 lat łagrów, a 33,71% na 10 lat łagrów. Przy wyższych wyrokach stosowano także karę 5-letniego pozbawiania praw obywatelskich i konfiskatę majątku. Na Litwie w tym samym okresie represjowanych było według danych MWD z 1958 roku ponad 280 księży na ogólną ich liczbę 750, co stanowiło 37%. Niemałą grupę stanowili wśród nich Polacy. Z archidiecezji wileńskiej w chwili obecnej znana jest wysokość wyroków w 173 wypadkach. Najwyższe wyroki, bo 25 lat łagrów, otrzymało 35 osób, czyli 20% skazanych. Zapadały one głównie w latach 1949-52. Ten wymiar kary był tu więc dwukrotnie wyższy niż na Łotwie. Najwięcej, bo 110 znanych nam wyroków, a więc 63% ich liczby ogólnej, miało wysokość 10 lat łagrów. Był to okres największego natężenia represji i ostatecznego złamania różnych form czynnego oporu miejscowego społeczeństwa. Na Białorusi, to jest na byłych terenach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, z 225 księży, którzy pozostawali w tej republice w 1946 roku, Represjonowanych było w latach 1944-52 150. Istnieją charakterystyczne i wymowne różnice między poszczególnymi republikami, gdy chodzi o wysokość wydawanych wyroków. Uwagę zwraca teren Białorusi. W porównaniu z innymi republikami zapadała tu wyjątkowo duża liczba wyroków o najwyższym wymiarze kary. Na 71 znanych obecnie sentencji skazujących, wydanych w latach 1945-53, aż 41, a więc ponad połowa, opiewała na 25 lat. W porównaniu z Łotwą, najwyższy wymiar kary orzekano więc tu, według tych danych, pięciokrotnie częściej, a w porównaniu z Litwą ponad dwukrotnie częściej. W wypadku wyroku 25 lat orzekane było także pozbawienie praw obywatelskich na 5 lat i przepadek mienia. W rezultacie w 1953 roku na Białorusi pozostało na swoich placówkach zaledwie kilkunastu księży. W porównaniu z Łotwą i Litwą, a także i z Ukrainą, władze sowieckie okazały tu wyjątkowo bezwzględność wobec duchowieństwa, a tym samym i społeczeństwa polskiego, które w ten sposób bardzo często pozbawione zostało opieki religijnej i oparcia moralnego. Kryły się zatem plany władz szybkiej rusyfikacji tej republiki. Ponieważ Kościół katolicki był główną przeszkodą na drodze do ich realizacji, presja na jego osłabienie i likwidację była tu silniejsza niż gdzie indziej. Nieco inna sytuacja istniała na terenach obecnej zachodniej Ukrainy po eksterminacji kilkudziesięciu tysięcy Polaków przez UPA w latach 1942-44 i po ich wyjazdach do PRL pozostała na nich jedynie zastraszona i nieliczna diaspora polska oraz około 50 księży polskich. Do 1952 roku aresztowanych zostało ponad 40 z nich. Na 33 znane dotychczas wyroki nie padł tu jednak w tym czasie, jak się zdaje, ani jeden wyrok 25 lat łagrów. Najwyższe wyroki sięgały 15 lat łagrów. Był to swego rodzaju dowód słabej już pozycji Kościoła w tej republice. Od wyroków wydawanych przez kolegia specjalne NKWD, MGB, tak zwane OSO, często zaocznie nie było odwołania. Działania podjęte przez władze ZSRR po II wojnie światowej wskazują, że duchowieństwo katolickie, w tym szczególnie polskie, objął plan konsekwentnej jego eliminacji ze społeczeństwa. Odbycie wyroku 25 lat łagru nie dawało, praktycznie biorąc, szans na przeżycie. Niższe wyroki mogły być bardzo łatwo przedłużane. Skazani na łagry wykonywali najcięższe prace przy budowach linii kolejowych, przez tajgę, w kopalniach węgla na dalekiej północy i innych, przy wyrębie lasów na Syberii i budowach różnego rodzaju. Największe kompleksy obozowe były zlokalizowane na północy w europejskiej północnej części ZSRR, Komi, Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka, w Peczorskim Zagłębiu Węglowym, gdzie wokół miasta Workuta w Archangelskim Obwodzie istniał kompleks łagrów mających różne zadania produkcyjne w Środkowej Azji, Karaganda i Kazachstan, na Syberii, rejony Tobolska, Tomska, Krasnojarska, Norylska, Jakucji i do Rzeczy Kołymy na Dalekim Wschodzie, w rejonie Magadanu. Do wszystkich tych ośrodków i innych trafiali księża w okresie 1940-1955. Zgodnie z praktyką sowiecką, skazańcy kierowani byli do katorżniczej pracy na odległych terenach państwa o najsurowszych warunkach klimatycznych i bytowych.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.